Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec
i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów.
Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/podcastwojennehistorie. Norbert, gdy rozmawiamy o naszej porażce w kampanii wrześniowej, o tym jak nasza armia była niegotowa do wojny z Niemcami, często z pewną zazdrością spoglądamy na naszych południowych sąsiadów, na ówczesną Czechosłowację, jako na kraj posiadający całkiem, jak na tamte czas oczywiście, nowoczesną armię, z nowoczesnym uzbrojeniem. Ale czy to prawda? Czy faktycznie Czesi byli dużo lepiej przygotowani do wojny z Hitlerem w 1938 roku niż my w 1939?
Czesi, gdy Hitler doszedł do władzy, zdali sobie sprawę, że oto Niemcy stają się dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Inaczej niż my, od razu sobie uświadomili, że Hitler stanowi fundamentalną groźbę dla ich państwowości i weszli w turbo zbrojenia, o czym często się w Polsce dzisiaj zapomina. A koniec końców, mimo spirali zbrojeń, Czesi zdecydowali się nie walczyć. A my, nie podejmując spirali zbrojeń, na wojnę poszliśmy. Więc percepcja tych wydarzeń jest z punktu widzenia Czechów i Polaków często diametralnie odmienna. Bo Czesi się zbroili, szykowali i na wojnę nie poszli, a my tak naprawdę ani się nie zbroiliśmy, ani się nie szykowaliśmy specjalnie, a na wojnę poszliśmy. Ja mówię o tym, że myśmy się nie szykowali na wojnę w tym sensie, że nasz program modernizacji armii, nasz program zbrojeń, który oczywiście marszałek, wcześniej generał Śmigły Rydz wdrażał, oczywiście to wszystko miało miejsce, ale dynamika zbrojeń państwa polskiego w drugiej połowie lat 30. była niewielka, jeśli porównamy to do dynamiki zbrojeń państwa czechosłowackiego.
W takim razie mówisz, że Czesi się turbo zbroili. Jak wielka była skala tych czechosłowackich zbrojeń?
Żeby sobie uświadomić skalę czechosłowackich zbrojeń, zwłaszcza w latach 34-38, to musimy sobie uświadomić, że po pierwsze Czesi wydali dwa razy więcej pieniędzy niż my na zbrojenia, mimo że byli państwem, gdzie mieszkało ponad dwa razy mniej ludności. Bo Czechosłowacja to był kraj, w którym mieszkało według spisu powszechnego z roku 32 14 730 000 ludzi. Czyli potencjał ludzki Czechosłowacji był ponad dwa razy słabszy niż Rzeczypospolitej, a mimo to Czesi w tym okresie największych zbrojeń wydawali dwa razy więcej niż my, co doprowadziło do destabilizacji korony czeskiej. Hitler zbroił się jak szalony i gospodarkę rozgrzewał do nieprzytomności. Niemiecka waluta traciła na wymienialności. Czesi poszli tą samą drogą. Korona czeska straciła dużą część swojej wartości z powodu turbozbrojeń czeskich w latach 36-38. Także pod koniec istnienia Czeskiej Republiki za jedną koronę płacono nawet mniej niż 20 groszy polskich. My walczyliśmy o to, żeby złotówka była silną walutą, co przekładało się na dławienie zbrojeń, a Czesi odwrotnie. Osłabili świadomie swoją walutę, żeby więcej wydawać na zbrojenia. Ale czeska mobilizacja była oszałamiająca, dlatego że jak powiedziałem, kraj, gdzie mieszkało niespełna 15 milionów ludzi, wystawił ostatecznie w roku 1938 ponad milionową armię. Innymi słowy, armia czeska, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy, była właściwie zbliżona swoją tą liczebnością do wojska polskiego w roku 1939. Mało tego, ta czeska armia koniec końców mobilizowała 34 dywizje piechoty, 4 dywizje szybkie, 5 dywizji improwizowanych, do tego masę samodzielnych batalionów piechoty, batalionów fortecznych, batalionów obrony granicy. I koniec końców, liczba związków taktycznych, lepszych, gorszych, to już do oceny osobnej, ale armia czechosłowacka w 1938 roku formalnie rzecz biorąc, wystawiła około 40 związków taktycznych szczebla dywizji. Czyli to czechosłowackie wojsko miało potencjał taki jak wojsko polskie w roku 1939, a kiedy zobaczymy liczbę dział, liczbę czołgów, liczbę samolotów, zapasy amunicji, system łączności, system saperski, system rozwinięcia mobilizacyjnego, to o paradoksie Czechosłowacja, państwo mniejsze niż Polska, miało większe siły zbrojne niż II Rzeczypospolita.
Jak udało się Czechosłowakom zbudować tak wielką armię i to w tak krótkim czasie?
No tu użyłeś takiego ciekawego właśnie zwrotu Czechosłowakom. Dla ścisłości tutaj piętą achillesową Czechosłowacji właśnie było to, że było to państwo wielonarodowe. Bo samych Czechów żyło w Czechosłowacji niespełna 8 milionów, a na przykład Niemców ponad 3 miliony. Słowaków było około 2,5 miliona. Byli jeszcze Węgrzy, byli Polacy, Rusini, czyli Ukraińcy. Natomiast na pytanie, jak udało się Czechosłowacji zbudować tak potężne siły zbrojne, to odpowiedź jest w jakimś zakresie prosta, bo mieli na czym budować. Czechosłowacja przed I wojną światową była częścią Austro-Węgier. I tak się złożyło, że właśnie monarchia Habsburgów lokowała na obszarze Czech większość przemysłu ciężkiego całego cesarstwa. 75% przemysłu Austro-Węgier znajdowało się na terytorium Czech albo Czechosłowacji. Tam znajdowało się też 90% kopalni węgla, 75% hut stali, 80% przemysłu maszynowego.
Całego cesarstwa austro-węgierskiego?
Całego cesarstwa austro-węgierskiego. Słowem, kiedy Austro-Węgry się rozpadły, a Czechosłowacja uzyskała niepodległość, to odziedziczyła cały przemysł ciężki i wydobywczy i hutniczy Austro-Węgier. I Czechosłowacja miała terytorium może nie jakieś specjalnie wielkie, 140 tysięcy kilometrów kwadratowych i nie miała specjalnie wielkiej liczby ludności. Niespełna 15 milionów, z czego duża część ludności nie identyfikowała się z państwem czechosłowackim, ale przemysł miała naprawdę przebogaty, silniejszy niż my. Na terenie Czechosłowacji wydobywano rocznie 12, 13, 14 milionów ton węgla kamiennego. Wydobywano rudy żelaza. W niektórych latach to wydobycie przekraczało milion ton. Na terenie Czechosłowacji znajdowały się potężne kompleksy hutnicze. Czechosłowacy produkowali ponad 2 miliony ton surówki żelaza rocznie. To były wartości naprawdę wysokie. I jeszcze dodatkowo Czechosłowacja odziedziczyła po Austro-Węgrach potężny przemysł zbrojeniowy. Kilkanaście fabryk amunicji, 8 fabryk broni ręcznej, 6 dużych zakładów produkujących działa, 7 zakładów produkcji lotniczej. No Czesi mieli po prostu bazę industrialną. To było to, czym tak bardzo różnili się od nas. I oni byli też potentatem eksportowym. Broni tak naprawdę na cały świat, czeskie czołgi, czeskie armaty, czeska broń ręczna była ceniona w wielu miejscach na świecie. Dość powiedzieć, że w 1936 roku 15% światowego obrotu bronią. To był eksport, obrót bronią produkcji czechosłowackiej. Czechosłowacy byli silniejsi na rynku eksportowym broni niż Niemcy, bo Niemcy mieli 10% światowego rynku eksportu broni, a Czechosłowacy mieli 15%. Dla przykładu Francuzi mieli 20%, Brytyjczycy też. Czyli jak widzimy, Czechosłowacja była arsenałem, była miejscem, gdzie wytwarzano wiele nowoczesnych modeli broni. To było to, czym różniliśmy się od Czechów, że nasze kierownictwo państwa tak naprawdę dopiero około roku 1936 postanowiło pójść w rozwój przemysłu jako stymulator rozwoju sił zbrojnych. Mówimy tutaj o Centralnym Okręgu Przemysłowym. To przyszło dosłownie na kilka lat przed wojną, było poważnie spóźnione. My dopiero musieliśmy stawiać huty, my dopiero musieliśmy budować fabryki armat, my dopiero musieliśmy budować fabryki różnego rodzaju sprzętu wojskowego. W Czechach te fabryki już były i one cały czas w okresie międzywojennym pracowały nie tylko na potrzeby własnych sił zbrojnych, one pracowały na potrzeby wielu różnych sił zbrojnych. Dość powiedzieć, że największy potentat przemysłowy, zakłady Szkody, one zatrudniały w 1938 roku około 45 tysięcy pracowników, podczas gdy cały przemysł zbrojeniowy w Polsce to było wówczas około 65 tysięcy ludzi. Można by powiedzieć, że 2/3 całego polskiego przemysłu zbrojeniowego, jeśli chodzi o pracowników, to w Czechosłowacji miał jeden, chociaż największy, zakład przemysłowy. A przecież oprócz Szkody było wiele innych znanych firm, choćby zakłady CKD czy Zbrojowka Brno. Słowem, Czesi mieli wiele znanych na całym świecie firm przemysłu zbrojeniowego. Dodatkowo Czechosłowacja była państwem, które tak jak Polska pojawiło się na mapie Europy w wyniku rozpadu Austro-Węgier i osłabienia Niemiec. Tylko między Polakami a Czechami istniała ta różnica, że odrodzone państwo polskie odebrało Niemcom określone terytoria, co od razu konfliktowało relacje Berlin-Warszawa. Natomiast w przypadku Czechosłowacji było nieco inaczej, dlatego że Czesi formalnie nie zabrali Niemcom właściwie żadnych terytoriów. Ale z racji historycznych całe pogranicze niemiecko-czeskie i czesko-austriackie było zamieszkane przez mniejszość niemiecką. Pod koniec października 1918 roku czescy patrioci ogłosili w Pradze niepodległość. Tej niepodległości sprzeciwiła się czeska mniejszość niemiecka. Na obszarze Sudetów rozpoczęły się walki czesko-niemieckie, dlatego że Niemcy, miejscowi Niemcy, dalej chcieli być wierni Wiedniowi. W tej walce Austriaccy Niemcy przegrali. I to było zarzewie przyszłego sporu, dlatego że Czechosłowacja, tak jak powiedziałem, w niej mieszkało i to w zwartych skupiskach na pograniczu austriacko-niemieckim i czesko-niemieckim ponad 3 miliony czeskich Niemców, którzy nie identyfikowali się z państwem.
Czy ta mniejszość niemiecka była mobilizowana do czechosłowackiego wojska?
Tak, wszystkie mniejszości, i to był olbrzymi problem armii czechosłowackiej, wszystkie mniejszości były mobilizowane, bo żeby wystawić milionową armię, trzeba było zmobilizować te kilka milionów Niemców, kilka milionów Słowaków, setki tysięcy Polaków, Węgrów, Rusinów. Natomiast w armii czechosłowackiej było tak, że kadra była czeska. Generałowie i pułkownicy zasadniczo byli Czechami, ewentualnie Słowakami. Natomiast Niemcy, Polacy, Węgrzy, Rusini służyli jako szeregowi albo podoficerowie. Czesi nie wiedzieli, czy mogą się spodziewać wierności ze strony Niemców. To wpływało na niektóre jednostki, na pewność ich w walce. Natomiast musimy sobie uświadomić właśnie to, że Czesi mieli ten sam problem, co my, bo przecież my też mieliśmy 1/3 mniejszości narodowych. W przypadku Czechów było tego jeszcze więcej, ale jeżeli potraktujemy Czechów i Słowaków jako nacje uprzywilejowane, to ze Słowakami niestety tak do końca nie było, bo na Słowacji też były tendencje separatystyczne, bo Czesi i Słowacy razem stanowili jakieś 65% społeczeństwa Czechosłowacji, ale Czesi sami, bez Słowaków, byli mniejszością we własnym kraju. Ten czynnik narodowościowy potem odegra bardzo dużą rolę w decyzjach prezydenta Benesza, prezydenta Czechosłowacji, na temat tego, czy się bić, czy nie bić. Ale koniec końców jednak będzie to czynnik wtórny. Tak jak my w roku 1939 raczej nie zakładaliśmy z góry, że mniejszość białoruska czy ukraińska wypowie nam posłuszeństwo, tak i Czesi zakładali, że mimo narastającego konfliktu czesko-niemieckiego część się może zbuntować. I państwo czeskie powstało w roku 1918 w konflikcie ze wszystkimi praktycznie swoimi sąsiadami i w konflikcie wewnętrznym, bo stłumiło niemieckie dążenia separatystyczne, a jednocześnie wyszło z Wielkiej Wojny skonfliktowane z Polakami, starcia jeszcze w roku 1919 o Śląsk Cieszyński, skonfliktowane, co oczywiste, z Węgrami, bo Węgrzy utracili wpływy na Słowacji, utracili Ruś Zakarpacką i tak dalej, utracili część swojego terytorium, w jakimś zakresie skonfliktowana z Austrią, czyli Czechosłowacja była w bardzo niekorzystnej sytuacji geopolitycznej i szukała sojuszników. Jej najważniejszym sojusznikiem była Francja, a miejscowymi sojusznikami była Rumunia i Jugosławia, które tworzyły małą antantę, sojusz o charakterze antywęgierskim. Węgry były również rozbrojone, tak jak Niemcy czy Austria, więc Czechosłowacja w latach 20. była państwem wojskowo silniejszym niż Węgrzy czy Austriacy i była ważnym gwarantem francuskiego systemu bezpieczeństwa w Europie. Gdy w 1925 roku Francuzi zaczęli wykazywać pierwsze oznaki pojednania czy zbliżenia z Niemcami, to aby uspokoić Czechów, wzmocnili porozumienia dwustronne. Francję i Czechosłowację zaczął łączyć sojusz wojskowy o charakterze antyniemieckim. Więc Czechosłowacja była skonfliktowana ze swoimi sąsiadami, szukała wsparcia w państwach dalej położonych, co jest też w jakimś zakresie bardzo podobne do naszej sytuacji.
A czy Czesi za ten swój sojusz wojskowy z Francją zapłacili też taką wysoką cenę jak my. Czyli tak jak rozmawialiśmy w paru odcinkach o tym, że Francja zmusiła nas do posiadania armii ponad stan. Czy w wypadku Czechów było tak samo?
Czesi podchodzili do tego znacznie bardziej racjonalnie, dlatego że, jak już powiedziałem, mieli lepszą bazę przemysłową. Ich gospodarki, siły zbrojne czasu pokoju nie rujnowały. Armia czechosłowacka liczyła 150-170 tysięcy żołnierzy, co było wartością dużą, ale niedestrukcyjną dla gospodarki państwa. Armia czeska liczyła w okresie pokoju kilkanaście dywizji piechoty. To była jakby podstawa armii czechosłowackiej. I nie możemy tutaj powiedzieć, żeby koszty wegetatywne utrzymania tych sił zbrojnych były specjalnie ciężkie, tak jak w Polsce, dlatego że tutaj właśnie elementem kluczowym było to, że Czesi mieli zaplecze przemysłowe. Z jednej strony odziedziczyli po armii austro-węgierskiej dużo różnego rodzaju uzbrojenia, więc oni mieli go znacznie więcej niż na przykład my, w tym sensie, że oni nie mieli takich problemów z przechodzeniem na niektóre modele uzbrojenia. Nie było u nich takiego rozróżnienia, że trzeba było całą armię przestawić tylko na jeden model karabinu, na przykład. Natomiast to obciążenie dla nich w latach 20., na początku lat 30. było wyraźnie mniejsze. Ich społeczeństwo też było zamożniejsze niż społeczeństwo polskie. Natomiast wszystko zaczęło się zmieniać w latach 32-33. Czesi bardzo źle przyjęli ustanowione na konferencji rozbrojeniowej w Genewie równouprawnienie Niemiec w dziedzinie zbrojeń. To jest grudzień 32 roku, to jest jeszcze przed przejęciem władzy w Niemczech przez nazistów. To był dla Czechów pierwszy sygnał alarmowy, ale drugi to jest właśnie objęcie funkcji kanclerza przez Hitlera. Czesi inaczej niż my odbierali niemieckie zagrożenie. Dla ich elit państwowych od początku Hitler był śmiertelnym wrogiem. I na przełomie 33 i 34 roku do Pragi zaczęły przychodzić bardzo niepokojące sygnały o charakterze wywiadowczym, a potem już o charakterze oficjalnie dyplomatycznym. Oto z Niemiec napływały sygnały, że Hitler będzie się zbroił na potęgę, że są przyjmowane plany rozwoju armii niemieckiej, znacznie wykraczające nawet ponad to, na co zgodziły się mocarstwa zachodnie w grudniu 32 roku. Po drugie, na początku 1934 roku doszło do, jak to odbierali Czesi, zbliżenia polsko-niemieckiego. Czyli Piłsudski, widząc, że Francja w żaden sposób nie jest już gwarantem ładu międzynarodowego, zaczął szukać taktycznego porozumienia z Niemcami celem wzajemnej regulacji stosunków, co Czesi przyjęli bardzo, bardzo źle. Od roku 1934 załamała się próba jakiegoś zbliżenia polsko-czeskiego. Nasze państwo i Czechosłowacja stały się od roku 34 sobie tak naprawdę państwami wrogimi. I ta wrogość działała w obie strony, bo my traktowaliśmy Czechów jako państwo sezonowe i tak naprawdę graliśmy na rozbicie Czechosłowacji, a z kolei Czesi, gdzie mogli, tam szkodzili nam, chociażby poprzez wsparcie ukraińskich ruchów separatystycznych, o czym my również doskonale wiedzieliśmy dzięki pracy naszego wywiadu.
Ale czy ta niezwykle kluczowa sytuacja polityczna trwała dopiero od 1934 roku, czy to było właściwie stałe w polityce obydwu państw, zarówno Polski, jak i Czechosłowacji od momentu ich powstania?
Nie. Relacje polsko-czechosłowackie w okresie międzywojennym przechodziły fluktuacje. Dzisiaj po latach to jest przecież temat niezwykle często poruszany w literaturze, dyskutowany wśród historyków. Dlaczego nie udało nam się wspólnie zbudować frontu antyniemieckiego? Dlaczego Hitler rozegrał Polaków i Czechów przeciwko sobie? Dlaczego my i Czesi się tak wzajemnie nie lubiliśmy? Bo przecież i Czechosłowacja była miejscem, gdzie mogli się schronić polscy decydenci polityczni, prześladowani przez sanację, ale była też Czechosłowacja miejscem, gdzie działały różnego rodzaju ukraińskie organizacje terrorystyczne oddziałujące na państwo polskie. My w latach 20. i na początku lat 30. mieliśmy okres zbliżenia z Czechosłowacją. Między innymi kupowaliśmy od Czechów broń. Nasza podstawowa haubica polowa w II wojnie światowej, znaczy we wrześniu 39 roku, to była czeska Szkoda. Kupowaliśmy ciężkie moździerze, kupowaliśmy samoloty, kupowaliśmy licencje. Na warszawskim Okęciu znajdowały się przecież zakłady z Szkody, gdzie produkowano silniki lotnicze do polskich samolotów wojskowych. Ale w roku 1934 nastąpiło olbrzymie tąpnięcie, którego już potem nikt nie zasypał. Nasze porozumienie z Niemcami było dla Czechów powodem uznania nas za państwo wrogie, tak samo jak my uznaliśmy Czechosłowację za państwo wrogie za wspieranie antypolskich separatyzmów. I to był problem. Ani kierownictwo czeskie, ani kierownictwo polskie nie dojrzało do wzajemnego porozumienia. Antagonizmy okazały się silniejsze niż tak naprawdę wspólny interes. I winę porówno ponoszą obie strony. Zarówno my, jak i Czesi. Żadna ze stron nie dążyła do porozumienia. Każda ze stron grała przeciwko drugiej. Przy czym powiedzmy to sobie otwarcie. Minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Beck w drugiej połowie lat 30. cały czas grał na osłabienie, a to celowo na rozbicie Czechosłowacji. Nie tylko chcieliśmy odzyskać Zaolzie, które Czesi siłą zabrali nam w roku 1919, ale również chcieliśmy oddziaływać politycznie na obszar Słowacji, tak żeby mieć jak najlepszą łączność z Węgrami, które postrzegaliśmy jako naszego naturalnego sojusznika. Czyli Węgry, państwo śmiertelnie wrogie Czechosłowacji, było naszym partnerem, a od roku 1934 rozpoczął się polski nieszczęśliwy flirt, że tak powiem, używając tu słów Piłsudskiego z Niemcami.
Czyli zatem właśnie te wszystkie wydarzenia geopolityczne dziejące się dookoła Czechosłowacji skłoniły ich do tych turbozbrojeń? Czy chodziło tutaj tylko i wyłącznie właśnie o Hitlera i jego zbrojenia?
Przejęcie przez narodowych socjalistów władzy w Niemczech i rewizjonizm Hitlera to był element decydujący. Na początku 1934 roku w kręgach decyzyjnych państwa czechosłowackiego doszło do wygenerowania z siebie nowej wykładni strategicznej. Ta nowa wykładnia strategiczna mówiła: Niemcy się zbroją, musimy się bronić. Musimy przygotować nasz kraj do wojny obronnej o naszą państwowość. Wszystkie ręce na pokład, według wzorów francuskich. Podstawą naszego bytu państwowego jest z jednej strony silna armia, z drugiej strony system sojuszy. Te dwa elementy były dla Czechów nierozłączne. Czesi uważali, że muszą walczyć, ale muszą mieć sojusznika, który przyjdzie im z odsieczą. Francja miała swoją misję wojskową w Czechosłowacji. Czeskie zakłady produkcji wojskowej były powiązane kapitałowo z francuskimi, albo po prostu wprost należały do Francuzów. Czechosłowacka armia korzystała w dużej mierze z wzorców francuskich. Dla Pragi sojusz z Paryżem był kluczowy, ale znów, tak jak my też chcieliśmy mieć sojusz z Paryżem, ale na naszych zasadach. Tak samo Czesi, oni mieli swój sojusz z Paryżem na swoich zasadach, nie interesowało ich jakieś szersze, wielonarodowe porozumienie, nie szukali bloku wojskowego tak, jakby to chciał Paryż, bo przecież w Paryżu politycy szukali większego bloku antyniemieckiego, opartego również o Związek Radziecki.
No właśnie, jak poważnym zatem sojusznikiem dla Czechosłowacji był Związek Radziecki.
Związek Radziecki był sojusznikiem drugiej kategorii, ale ta relacja czechosłowacko-radziecka to porozumienie na szczeblu przemysłowym, ponieważ przemysły zbrojeniowe obu państw zaczęły ze sobą współpracować, wymieniać się technologiami i licencjami. To powodowało, że Polska czuła się tym bardziej zagrożona przez Czechosłowację. Nastąpiło rugowanie czeskiego przemysłu zbrojeniowego z polskiego przemysłu zbrojeniowego. Starano się, aby od tego momentu czeskie firmy nie produkowały w Polsce uzbrojenia, co skutkowało na przykład na Okęciu przejęciem czeskich zakładów Skody silnikowych przez PZL, Państwowe Zakłady Lotnicze, i od tej chwili silniki do samolotów Wojska Polskiego produkowało już PZL, a nie Skoda. Natomiast ten sojusz ze Związkiem Radzieckim był dla Czechów wtórny, dlatego że ten sojusz zakładał, że Związek Radziecki przyjdzie na pomoc Czechosłowacji napadniętej przez Niemcy tylko wtedy, kiedy tej Czechosłowacji na pomoc przyjdzie Francja. Stalin powiedział Beneszowi: pomożemy wam w wojnie europejskiej. Jak będziecie sami, to wam nie pomożemy. W związku z czym dla Czechów najważniejsi byli Francuzi, bo ich reakcja uruchamiała reakcję Związku Radzieckiego. Ale Czesi też wiedzieli, że sami muszą wnieść jak największe wiano do systemu sojuszniczego. I w roku 1934 zapadła strategiczna decyzja wielkich zbrojeń. Ale co ciekawe, Czesi dosyć opacznie podeszli do tego zagadnienia.
Ale co masz dokładnie na myśli? Jak to opacznie?
Otóż w roku 1934 powstały w armii czechosłowackiej liczne analizy. One są niezwykle ciekawe w wymiarze wielkiej strategii. Otóż czescy generałowie dokonali analizy potencjału własnego. Stwierdzili, że państwo czeskie jest silnym państwem, że może rozwijać silne siły zbrojne, że może wystawić milionową armię, że jest potencjał finansowy, ale przede wszystkim jest potencjał przemysłowy do budowy nowoczesnego wojska. A jednocześnie w tych raportach była bardzo ciekawa konkluzja. Tak, jesteśmy naprawdę silnym narodem, mamy niezły przemysł, mamy potencjał. Ale co byśmy nie zrobili, ile byśmy nie wyprodukowali, to statystyka jest jasna. I tak Niemcy górują nad nami w zakresie potęgi przemysłowej jak 10 do 1. Słowem, Czesi już u zarania swoich turbozbrojeń wyszli z założenia, że co by nie robili, to zawsze będzie to 10 do 1 na korzyść Niemców. No bo co to jest 12 czy 13 milionów ton węgla rocznie wobec potęgi niemieckiego przemysłu? Co to jest 2 miliony ton stali surowej rocznie wobec potęgi niemieckiego przemysłu? Czyli możemy z nimi walczyć tylko pod dwoma warunkami. Po pierwsze, jak wielcy tego świata przyjdą nam na pomoc, a po drugie, musimy przyjąć strategiczną obronę i czekać na pomoc.
A w jaki sposób to zdefiniowało i zdeterminowało strukturę czechosłowackich sił zbrojnych?
To właśnie był ten element kluczowy, że Czesi budowali armię od tego momentu pod nową doktrynę strategiczną. Dostosowali się do realiów. Tym różnili się niestety z naszej perspektywy od naszych organów kierowniczych, bo nasza strategia rozwoju sił zbrojnych, funkcjonowania sił zbrojnych, choć to brzmi przykro, była megalomańska. Dlatego, że mając z jednej strony Niemców, a z drugiej strony Rosjan jako Związek Radziecki, dwa totalne kolosy wojskowe, my uważaliśmy, że nasza armia, chociaż słabsza liczebnie, będzie mogła walczyć na polu walki w wymiarze taktycznym i operacyjnym jak równy z równym z tymi kolosami. Nasza doktryna wojenna mówiła o działaniach manewrowych armiami polowymi na wielkich obszarach, podczas gdy Czesi w roku 1934 wypracowali zupełnie inną strategię wojny, która mówiła albo zatrzymamy Niemców na granicy, umocnieniach fortyfikacji ciężkich i lekkich, albo oni nas po prostu rozwalą. I Czesi w latach 1934-1938 olbrzymią część swoich kapitałów, jakie wydatkowali na zbrojenia, 40%, skierowali na dynamiczną rozbudowę umocnień stałych i polowych na całym pograniczu niemiecko-czeskim. To jest 1500 kilometrów granicy. Oni zaczęli kopiować francuskie rozwiązanie. Zaczęli tworzyć własną linię Maginota. Postanowili wydać na to ponad 10 miliardów koron. Czyli na same tylko umocnienia, fortyfikacje ciężkie i lekkie, chcieli przeliczeniowo wydać więcej pieniędzy niż my w całym tak zwanym sześcioletnim planie modernizacji technicznej 36-42 na całe Wojsko Polskie. Oni chcieli wybudować ponad 15 tysięcy schronów bojowych, z czego kilkaset ciężkich i co ciekawe do 1938 roku wylali około 10 tysięcy schronów bojowych, ponad 250 ciężkich obiektów, a zdecydowanej większości obiektów lekkich. Ale w latach 1934-1938 Czesi wydawali miliardy koron na budowę umocnień na granicy i mówimy o 10 tysiącach obiektów, bo oni w 1938 roku nie tylko, że mieli tylu żołnierzy, co my w 1939, że oni wystawili dwa razy więcej sił lotniczych niż my, bo oni mieli 800 samolotów w linii, a my 400, że oni wystawili armię o podobnej sile artyleryjskiej, co Wojsko Polskie, ale o znacznie większych zapasach amunicji. Nie tylko wystawili cztery dywizje manewrowe, kawaleryjsko-zmechanizowane, gdzie były brygady kawalerii i brygady pancerne, ale niezależnie od budowy wojsk polowych silniejszych niż Wojsko Polskie, to oni jeszcze się rzucili na budowę umocnień stałych wzdłuż granicy o charakterze systemowym, kompleksowym, nieporównywalnym do tego, co my w roku 1939 znosiliśmy na naszych pograniczach. Czechosłowacy, mając dwa razy mniej ludności, tak naprawdę dokonali dwukrotnie większego wysiłku w zakresie obronności niż my. Mieli zbliżoną do nas liczbę czołgów lekkich, chociaż mniej tankietek, ale to nie jest dla nich ujma. Mieli zbliżoną do nas artylerię, chociaż w zakresie artylerii ciężkiej górowali nad nami wielokrotnie. Mieli dwa razy silniejsze lotnictwo, mieli nawet flotylę rzeczną, ale przede wszystkim ich armia miała bronić się w fortyfikacjach. To powodowało, że struktura ich sił zbrojnych była zła, niewydolna.
Ale dlaczego? Dlaczego była niewydolna, skoro mówiłeś, że mieli i wojska szybkie, i mieli dywizję piechoty, i rozumiem wojska forteczne?
Czechosłowacka armia wystawiała cztery armie polowe, z czego trzy, pierwsza, druga i czwarta, tak naprawdę już znajdowały się w operacyjnym okrążeniu. Dlatego, że Czesi postanowili bronić całego terytorium Czech i Moraw, przynajmniej w pierwszej fazie niemieckiego ataku. Byli w sytuacji beznadziejnej, bo w marcu 1938 roku Hitler zajął jeszcze Austrię. Czesi mieli już do obrony 2000 kilometrów granicy, byli z trzech stron przeskrzydleni przez Niemców, a Węgrzy byli im wrodzy, a Polacy byli im wrodzy. Armia czeska pomnożyła się, z 17 dywizji piechoty rozwinięto 34 dywizje piechoty, utworzono 5 skupin takich nieformalnych dywizji, wystawiono 4 dywizje szybkie, wystawiono mnóstwo batalionów granicznych, batalionów fortecznych, wystawiano wojska korpuśne. Ale Czesi zamierzali bronić się kordonowo, a ich najlepiej nasycone nowoczesną techniką wojsko miało bronić się w oparciu o fortyfikacje. W wymiarze operacyjnym Czesi narzucili sobie z góry straceńczą strategię, gdyż nie mieli środka ciężkości własnych sił, mimo że ich odwody operacyjne liczyły łącznie kilkanaście dywizji, 15 dywizji, ale jednak nie było to właściwe rozmieszczenie. Ich wojska przyjęły niefortunne ugrupowanie operacyjne. Czesi za bardzo uwierzyli w osłonę umocnień linearnych o charakterze stałym i polowym. Niemiecka doktryna była czymś odmiennym i tutaj niestety, gdyby doszło do wojny czesko-niemieckiej, to niemiecka przewaga byłaby bardzo wyraźna, bo na przykład Niemcy tworzyli ugrupowania uderzeniowe, czyli koncentrowali w szwerpunkcie, w punkcie ciężkości własnego natarcia bardzo duże siły, podczas gdy Czesi rozproszyli swój potencjał. Ich dywizje piechoty nie były tak skuteczne w walce jak niemieckie dywizje, mimo że na przykład artyleria polowa czeska była najlepszą częścią czechosłowackiej słowackich sił zbrojnych, ale mimo to w 1938 roku ta armia czeska nie była dość wydolna. No, spójrzmy na lotnictwo. Na 838 samolotów w pierwszej linii, to jest dwa razy więcej niż wojsko polskie, a łącznie z samolotami w rezerwie, w szkoleniu, szkolnymi i tak dalej, Czesi mieli 1500 samolotów. Czesi mieli 326 myśliwców, 259 samolotów obserwacyjnych, 61 samolotów rozpoznawczych i tylko 155 bombowców. Nie mieli siły ofensywnej, duża część ich lotnictwa to było lotnictwo rozpoznawcze. To było lotnictwo pomocnicze. Armia czechosłowacka w wielu dziedzinach cierpiała na skostniałą francuską doktrynę. Zbyt wiele nadziei pokładano w umocnieniach. Lotnictwo było przestarzałe, tak jak we Francji. Wojska były źle rozśrodkowane, gdyż zwłaszcza z kierunku śląskiego Niemcy w warunkach, gdyby realizowali własną inwazję, która nosiła określenie Plan Zielony, to prawdopodobnie tam na Morawy dokonaliby głównego uderzenia i bardzo szybko przełamaliby się przez Czechów. Oczywiście Czesi, wiedząc, że brama morawska jest najbardziej krytyczna, tam budowali najsilniejsze umocnienia, ale mimo wszystko siły, jakie stworzyli, były błędnie alokowane.
Czyli można powiedzieć, że w zakresie rozmieszczenia swoich wojsk Czechosłowacy popełnili dokładnie ten sam błąd, co my. Zbyt rozciągnęli wojska wzdłuż granicy.
Tak, to prawda, natomiast oni mieli zupełnie inną taktykę i kwestie operacyjne. Oni zamierzali jednak jak najdłużej bronić się na granicy.
Ale dlaczego tak bardzo zależało tym Czechom na obronie przede wszystkim linii granicznej?
Prawda? Można by zadać pytanie, dlaczego przede wszystkim chcieli się bronić tam, gdzie mieszkali Niemcy czescy? Zamierzali się bronić na obszarze, gdzie ludność mogła im wypowiedzieć posłuszeństwo, gdzie mieszkało ponad 3 miliony Niemców sudeckich, którzy no, jako żywo mogli nie stanąć do obrony. Ale znów, tak jak przez analogię z nami, mnóstwo kopalń, mnóstwo hut, mnóstwo zakładów przemysłowych czeskich znajdowało się tuż przy granicy. Czesi nie mogli sobie pozwolić na to, żeby cofnąć się w głąb, chyba że kosztem utraty całego przemysłu, bo ten przemysł był często tuż przy granicy, co zresztą najlepiej zobaczyliśmy my, kiedy w październiku 1938 roku Wojsko Polskie zajęło Zaolzie. Naprawdę niewielki kawałek Czechosłowacji, a tam, na tym Zaolziu, było skoncentrowane 25% czeskiego przemysłu ciężkiego. Myśmy dokonali absorpcji potencjału gospodarczego w pewnych dziedzinach większego niż było na obszarze całej Rzeczypospolitej. Słowem, te huty, te fabryki, te kopalnie często stały kilometr, 2-5 kilometrów od granicy. Czesi chcieli tego bronić jak najdłużej. Oczywiście zakładali, że potem będą musieli się cofnąć na Słowację, ale jednak ich plan obronny był obarczony określonymi wadami i nie byli dobrze przystosowani do walki z takim przeciwnikiem jak Wehrmacht. Znowu, tak jak my, jak polskie wojsko. Bo znowu przeciwnik, czyli Niemcy, miał miażdżącą przewagę w powietrzu. 1000 bombowców niemieckich kontra 150 czeskich, z czego większość to zresztą wyprodukowane w Związku Radzieckim albo na licencji ze Związku Radzieckiego bombowce SB-2. Ale potencjał uderzeniowy w lotnictwie był absolutnie po stronie niemieckiej, tak w 1938, jak i w 1939 roku. Czesi dopiero wdrażali obronę przeciwpancerną i mieli, podobnie jak my, niewydolną obronę przeciwlotniczą. Ich wojska polowe, ich dywizje piechoty praktycznie nie miały żadnej obrony przeciwlotniczej, dokładnie tak samo jak żadnej obrony przeciwlotniczej nie miało wojsko polskie. Tutaj taka dygresja, często w książkach czy artykułach współczesnych możemy przeczytać, że Wojsko Polskie miało lepszą obronę przeciwlotniczą na szczeblu dywizji niż dywizja czechosłowacka, bo Czechosłowacy nie mieli często nic albo ewentualnie karabiny maszynowe, natomiast u nas była bateria czterech Boforsów na dywizję. No jeżeli ktoś uważa, że dywizja, związek taktyczny kilkunastu tysięcy żołnierzy ma obronę przeciwlotniczą, bo ma cztery armaty, to ja to zostawię bez komentarza. Ani Wojsko Polskie na szczeblu związków taktycznych, ani Armia Czechosłowacka nie miały żadnej obrony przeciwlotniczej przeciwko Luftwaffe. Znając niemiecką doktrynę walki, możemy przypuszczać, że gdyby Czesi przyjęli walkę w 1938 roku, to zostaliby zapewne rozjechani w bardzo zbliżony sposób jak my w roku 1939. Tu kluczowa była postawa mocarstw zachodnich. I to tak naprawdę zdecydowało i w roku 1938, i w roku 1939.
W jaki sposób oddziaływało to na Czechów w 1938 roku?
Strategia obronna zasadzała się na dwóch nierozerwalnych ze sobą elementach. Zbudujemy potężne siły zbrojne, nawet kosztem bezpieczeństwa gospodarczego państwa, bo Hitler się zbroi, to my też. Wystawimy milion żołnierzy, wystawimy 800 samolotów, 400 czołgów lekkich, kilka tysięcy armat, natomiast będziemy walczyć, jeżeli będziemy mieli sojuszników. Jeżeli Francja przyjdzie nam z pomocą, a jak z Francja, to i Związek Radziecki. W roku 1938 Czesi zaczęli się mobilizować. Z armii liczącej 170 tysięcy żołnierzy już wiosną powiększyli ją dwukrotnie do ponad 300 tysięcy żołnierzy. A we wrześniu 1938 roku rozwijali armię do poziomu miliona, z czego, tak jak powiedziałem, samych tylko Niemców musieli zmobilizować ponad 200 tysięcy. Ich wojska stopniowo zajmowały pozycje, walczyły z niemieckimi jednostkami dywersyjnymi. Tak naprawdę wydarzenia roku 1938 same w sobie zasługują na osobny odcinek. Tu natomiast skupmy się na tym, co jest istotne z punktu widzenia strategii. Czesi zostali w pewnym momencie postawieni przed faktem dokonanym, że mocarstwa zachodnie są gotowe do ustępstw terytorialnych kosztem Czechów na rzecz Niemców. I że gdyby zaczęła się wojna, to być może Wielka Brytania, a przede wszystkim Francja, przyszłyby z pomocą Czechosłowacji, bo gdyby Francuzi chcieli walczyć z Niemcami, abstrahuję teraz od tego, że nie byli do tego militarnie przygotowani, ale gdyby podjęli wysiłek jednak, to mogło się to wszystko przerodzić w wojnę światową, a na pewno w europejską. Ale ostatecznie do tego nie doszło. I Czesi koniec końców, mimo mobilizacji własnej armii, przyjęli dyktat czterech mocarstw. Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Francji w Monachium, który oznaczał, że całe pogranicze przejdzie w kontrolę niemiecką, że Czesi utracą większość przemysłu, wszystkie fortyfikacje graniczne. Słowem, że cały ich wysiłek, a zwłaszcza turbo zbrojenia lat 34-38, idzie w gwizdek. Ale nie czując pewności wsparcia swoich sojuszników, uznali, że walka nie ma sensu, że jedno z dwóch nierozerwalnych elementów przestał istnieć, że system sojuszy się zawalił, w związku z tym oni nie podjęli walki. To jest właśnie ten czeski paradoks. Czesi wierzyli w sojusze o wiele bardziej niż my. Czesi uzależniali udział w wojnie, czy w ogóle wojnę obronną o własną państwowość, od postawy sojuszników. My nie. Nasza decyzja, że odrzucamy warunki Hitlera, była naszą własną decyzją i to my szukaliśmy po tej decyzji potwierdzenia układów sojuszniczych na Zachodzie. Ale na wojnę zdecydowaliśmy się tak czy inaczej. Natomiast Czesi odwrotnie. Oni inaczej niż my najpierw zbroili się bardzo dynamicznie, a potem, uznając, że walka nie ma sensu, skapitulowali, chociaż nie była to postawa absolutnie wszystkich. Byli generałowie, byli politycy, którzy mówili: walczmy. Jeżeli zacznie się wojna, postawimy Francuzów i Anglików, Polaków i Rosjan tak czy inaczej w sytuacji bez wyjścia. Oni będą musieli się opowiedzieć po naszej stronie. Ale przywódcy czechosłowaccy ostatecznie wybrali inaczej. I z punktu widzenia II wojny światowej była to katastrofa, która dała Hitlerowi niesamowity handicap, dała mu niezwykły wzrost potęgi. Przede wszystkim wzmocnił go czeski przemysł zbrojeniowy, który jak wybuchnie wojna, dostarczy mu m.in. tylko z zakładów Szkody 17 tysięcy dział, a zakłady CKD wyprodukują dla niego 3500 czołgów i dział pancernych. Dziesiątki tysięcy pojazdów, armat, karabinów będą pomnażać potencjał Hitlera, a będą powstawać w czeskich fabrykach.
Ocenę tego, czy słuszne było podejście takie, jak prezentowano w Polsce, czy słuszne było podejście takie, jak prezentowano w Czechosłowacji, myślę, zostawimy już naszym słuchaczom. A za ten odcinek bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.